Cel naszego powołania to nie miejsce, niebo. Wierzymy w niebo, ale nie jest ono celem naszego powołania. Tym celem jest synostwo. Synostwo oznacza, że napełniamy się Chrystusem i stajemy się dokładnie tacy jak On, pierworodny Syn.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Miło mi gościć w studiu Stanisława Leszczyńskiego, z którym wspólnie zagłębiać się dziś będziemy w Księgę Rodzaju.
Witam serdecznie.
W dzisiejszym studium nawiązujemy do Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale nie będziemy mówić o każdym z nich z osobna, tylko potraktujemy te trzy osoby razem. Usłyszymy o ich upadkach i słabościach. Ale może zanim posłuchamy Witnessa Lee, powiedzmy kilka słów tytułem wprowadzenia.
Dobrze jest spojrzeć na Abrahama, Izaaka, Jakuba jak na jedną osobę. Przyjrzeć się naturalnemu życiu, jakie prowadzili, ich słabościom, a także temu, w jaki sposób Bóg pracował nad nimi, jak nad jedną zbiorową osobą. Pamiętamy, że Bóg najpierw powołał Abrahama. Następnie usprawiedliwił go na podstawie jego wiary i Abraham prowadził życie przez wiarę. Na koniec widzimy, że Abraham żył w społeczności z Bogiem. Z drugiej strony, na podstawie relacji biblijnej widać, że Abrahamowi brakowało duchowej dojrzałości. Była to jego wielka słabość. Oto w Księdze Rodzaju czytamy o starcu, który powtórnie się żeni i ma z tego związku 6 synów. Lecz nie zauważamy duchowej dojrzałości, która przejawiałaby się tym, że pobłogosławił swoim dzieciom. Abraham nie pobłogosławił swoich dzieci. Dalej mamy Izaaka. Izaak korzystał ze wszystkiego, co otrzymał. Od samego początku nie robił nic innego. Jego atutem było to, że umiał cieszyć się wszystkim, co otrzymał, ale potrzebował dojrzałości, która stała się dopiero udziałem Jakuba, bo jak pamiętamy, Izaak pod koniec życia wyrzekł błogosławieństwo, ale pobłogosławił na ślepo. Przechodząc do Jakuba, widzimy w nim kogoś, kogo Bóg wybrał, przeznaczył i powołał, a także kogoś, kto przeszedł przez wiele trudnych doświadczeń. Jego życie wyraźnie pokazuje, na czym polega Boży zamysł. Księga Rodzaju poświęca tyle rozdziałów w życiu Jakuba, żeby pokazać, że Bóg pragnie przeobrazić grzeszników w synów, wykorzystując w tym celu rozmaite trudne sytuacje. Ostatecznie celem Boga jest synostwo, zaś synostwo ma uczynić nas królami. Dzięki temu Bóg może wyrazić się na ziemi poprzez swoich synów, którzy jako królowie mogą go tutaj reprezentować. Wtedy Bóg będzie mógł sprawować na ziemi swoją władzę.
Pomocne wprowadzenie. Jak wspomniałem, zobaczymy dziś wiele spośród tych słabości, ale nie one same są naszym celem, prawda?
Tak, te słabości pomagają nam osiągnąć Boży cel, pełną dojrzałość w boskim życiu.
W takim razie posłuchajmy Witnessa Lee w dzisiejszym studium życia Księgi Rodzaju.
Genesis gives us
Księga Rodzaju opisuje głównie życie dziewięciu wielkich postaci. Jeśli chodzi o ostatnie cztery z nich, Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa, jeżeli Pan da nam światło, zobaczymy, że z punktu widzenia doświadczenia życia Bożego nie powinno się ich uważać za cztery oddzielne osoby. Jak już mówiliśmy, w doświadczeniu Abrahama nie odnajdujemy Bożego wyboru, prawda? Jego postać wiąże się przede wszystkim z powołaniem. Abraham został powołany przez Boga. Z Nowego Testamentu wiemy jednak, że nasze duchowe doświadczenie nie zaczyna się od tego, że Bóg nas powołuje, tylko od tego, że nas wybiera. Bóg najpierw nas wybrał, potem przeznaczył, a następnie powołał. Prawda? W jakim celu nas powołał? Większość chrześcijan odpowiedziałaby zapewne: zostaliśmy zbawieni, bo Bóg chce, byśmy byli szczęśliwi, żyli dziś w pokoju i radości, a jutro poszli do nieba. Posłuchajcie jednak. Nie musimy nawet patrzeć na objawienie zawarte w Księdze Rodzaju. Werset z Nowego Testamentu mówi nam jasno, w jakim celu Bóg nas wybrał, przeznaczył i powołał. Co to za werset? List do Efezjan 1, 4 i 5 stwierdza wyraźnie, że zostaliśmy wybrani. Do czego? Do synostwa. Bóg przeznaczył nas do czego? Do synostwa. Bóg chce z nas uczynić prawdziwych synów. A nie jesteśmy pospolitymi synami, lecz synami królewskimi, przyszłymi królami. Do tego Bóg nas przeznaczył. A poza tym, w 8 rozdziale listu do Rzymian w wersetach 28 i 29 czytamy, że Bóg tych, których z góry znał, przeznaczył do tego, by upodobnili się do obrazu Jego umiłowanego Syna. Oto Boży cel, bracia i siostry. Bożym celem, który przyświecał Mu, gdy nas wybierał, przeznaczał i powoływał, było to, żebyśmy stali się Jego królewskimi synami. Byśmy dzięki procesowi przeobrażenia stali się królami. Czytając pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, przekonujemy się, że celem, jaki przyświecał Bogu w dziele stworzenia, było to, żeby człowiek nosił w sobie Boży obraz i dzięki temu wyrażał Boga, a także by sprawował na ziemi Bożą władzę i przez to Boga reprezentował. Nowy Testament mówi nam, że Bóg uczynił z nas po pierwsze kapłanów, a po drugie królów Bożych. Jesteśmy kapłanami. Nosimy w sobie obraz Boga i dzięki temu Go wyrażamy. Jesteśmy też królami. Bóg przekazał nam swoje królestwo, przez co Go reprezentujemy. Spójrzmy na siebie. Sądzę, że im dłużej na siebie patrzymy, tym mniej wierzymy, że jesteśmy Bożymi synami, a tym mniej Bożymi królami. Popatrzcie na mnie. Co za nędza. Chociaż zostałem zbawiony tak dawno temu, nadal jestem biedakiem. Chwała Panu, że zdajemy sobie sprawę ze swej nędzy. To dobrze. Nie bądźcie rozczarowani. Nie zniechęcajcie się. Pamiętajcie, że nadal trwa co? Przeobrażanie.
tym pierwszym fragmencie pojawiło się wiele wspaniałych rzeczy, ale chciałbym zadać Ci pytanie na temat celu naszego powołania. Kiedy dzielimy się Ewangelią z niewierzącymi, możemy ich zapytać, po co żyją i jaki jest sens ich życia. Ale jako wierzący w Chrystusa powinniśmy zadać pytanie samym sobie. Jaki jest cel naszego powołania? To, żebyśmy żyli w radości i pokoju i poszli do nieba?
To stanowczo za mało. Bóg powołuje nas po to, żebyśmy stali się ludźmi przeobrażonymi, czyli ludźmi, którym nie zależy jedynie na powierzchownej, kosmetycznej zmianie, lecz którzy zostali przesyceni, przepojeni i przebudowani Chrystusem. Dopiero dzięki takiemu gruntownemu przeobrażeniu możemy go wyrażać i reprezentować. Celem naszego powołania nie jest miejsce. Celem naszego powołania jest wspaniała osoba. Bóg pragnie wprowadzić nas w samego siebie i siebie w nas. Wtedy wypełni się Jego zamysł, bo będzie się On przez nas mógł wyrazić, a my będziemy Nim przesyceni. Będziemy Go też reprezentować, bo mamy w sobie Jego budulec, jesteśmy zbudowani z Niego. W liście do Efezjan, w rozdziale pierwszym, czytamy, że Bóg, zgodnie ze swoim miłosierdziem, wybrał nas w wieczności przeszłej i przeznaczył nas do synostwa. To pokazuje, że cel naszego powołania to nie miejsce, niebo. Nie, wierzymy w niebo, ale nie jest ono celem naszego powołania. Tym celem jest synostwo. Synostwo oznacza, że napełniamy się Chrystusem i stajemy się dokładnie tacy jak On, pierworodny Syn. Pierworodny Syn wyraża Ojca, a my stajemy się wieloma synami Bożymi i wieloma braćmi naszego pierworodnego brata, Jezusa Chrystusa. List do Rzymian 8,29 mówi nam bardzo wyraźnie, że staniemy się podobni do Jego obrazu. Będziemy Jego licznymi braćmi, takimi samymi jak pierworodny Syn, żeby Jego zamiar mógł się wypełnić. Tak wygląda Boży zamysł wobec człowieka.
Czyli nie jesteśmy powołani do tego, żeby pójść do nieba, tylko żeby osiągnąć pełnię Bożego synostwa, czyli wyrażać i reprezentować Boga, tak?
Właśnie tak.
Posłuchajmy więc dalszego ciągu tego interesującego wykładu.
Księga Rodzaju ma 50 rozdziałów, z czego 25,5 poświęconych jest czemu? Temu, jak Bóg pracował nad Jakubem. Bóg pracował nad Jakubem. Wszyscy ludzie, którzy mieli styczność z Jakubem, wszyscy ludzie z nim związani, stali się ostatecznie w Bożych rękach narzędziem do pracy nad nim. Bóg użył ojca Jakuba, jego matki, jego brata Ezawa, jego wuja Labana, jego żony, drugiej żony, trzeciej żony i czwartej. Wszystkie cztery żony były jak cztery noże, którymi Bóg się posługiwał, a do tego jeszcze 12 małych pomocników i kilka pomocnic. Wszystko po to, by Bóg mógł wychować tego jednego człowieka. Cały czas, cały czas, cały czas. Bóg używał wszystkich, którzy mieli styczność z Jakubem, którzy byli z nim związani, używał ich do tego, by nad nim pracować. Wreszcie Jakub wyszedł z pieca. Wyszedł jako kto? Jako Boży Książę. Co to wszystko miało na celu? Nie to, by Jakub żył szczęśliwie w pokoju i radości. Gdybyście powiedzieli Jakubowi o pokoju i radości, odpowiedziałby wam tak: nie, nie zgadzam się z wami. Przez całe życie nie zaznałem spokoju. Nie zaznałem go nawet w łonie matki. Bóg nie dał mi pierwszego miejsca. Musiałem walczyć. I przegrałem. Nie zaznałem pokoju. Trochę oszukałem swojego brata, a on chciał mnie zabić. Matka pomogła mi uciec do swojego brata Labana. A Laban, ojej, ja byłem sprytny, ale z niego to dopiero spryciarz. Pokój? Nie mówcie mi o pokoju. Przez całe życie go nie zaznałem. Radość? Nie miałem radości. Czego więc zaznałeś, Jakubie? Czego zaznałem? Tego, że ciążyła nade mną Boża ręka. Cały czas ciążyła nade mną, bo Bóg nie zamierzył dać mi pokoju ani radości. Żyć szczęśliwie i na koniec pójść do nieba, to nie jest Boży zamysł. Bóg zamyślił, że popracuje nad tym żałosnym cwaniakiem, że uczyni z tego żałosnego spryciarza Bożego Króla, Bożego Księcia, który nosić będzie w sobie Jego obraz i sprawować będzie w Jego imieniu władzę. Będzie Go wyrażać wobec ludzi i reprezentować Go na ziemi. Taki cel ma Bóg wobec mnie. Gdy czytamy zakończenie Księgi Rodzaju, widzimy, że Jakub dokładnie taki się stał. Gdy poszedł do Egiptu, gdy zobaczył Faraona, nie rzekł ani słowa. Wyciągnął rękę i pobłogosławił go. Nosił w sobie Boży obraz. Wyrażał Boga w pełni. Sprawował też władzę nad całą ziemią. Reprezentował Boga na ziemi. Pod koniec tej księgi widzimy więc Boży cel.
Biblia to niesamowita księga. Boskie objawienie poświęca zaledwie kilka wersetów kwestii stworzenia, a aż 25 rozdziałów na opisanie tego, w jaki sposób Bóg wychowywał Jakuba, żeby go przeobrazić.
Słusznie zwróciłeś na to uwagę. Dzieło stworzenia jest wspaniałe i w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju widzimy wiele prawd, które wiążą się z Bożym stworzeniem. Ale całe Boże stworzenie koncentruje się na człowieku. I to nie na człowieku jako takim, a na człowieku, który składa się z trzech części. Spośród tych trzech części szczególnie istotną jest ludzki duch, zgodnie z tym, co mówi Księga Zachariasza 12:1. Bóg rozpostarł wszechświat, niebiosa, założył fundament ziemi i ukształtował ducha człowieka w jego wnętrzu. Tak więc wszystko, co Bóg robi, koncentruje się na ludzkości. Stąd mam aż 25 rozdziałów poświęconych wyłącznie Jakubowi. To pokazuje, że Boży cel wiąże się z człowiekiem. I to nie w sposób ogólny, a bardzo konkretny. Człowiek upadł i teraz zachodzi potrzeba, żeby Bóg przeobraził grzeszników w synów. A jak może to zrobić? Poprzez proces zwany przeobrażeniem, który trwa całe życie. Usprawiedliwienie na podstawie wiary to jedno. Natomiast przeobrażenie to coś, co trwa całe życie. Dlatego właśnie Bóg w swej opatrzności poświęcił aż 25 rozdziałów, żeby odmalować przed nami obraz nowotestamentowej rzeczywistości, zwanej przeobrażeniem. Na koniec Jakub stał się Izraelem, czyli Bożym księciem. Osiągnął królewskość. Był już nie tylko synem, ale i królem, który wyrażał Boga i reprezentował go na ziemi. To wszystko, co się wydarzyło w tych 25 rozdziałach, nie działo się na próżno. W rozdziałach tych widzimy, że Bóg pracuje we wnętrzu człowieka. Dzięki Bożemu działaniu stajemy się Jego powieleniem. Wyrażamy Go i sprawujemy Jego władzę.
Wcześniej poświęciliśmy kilka programów wspaniałemu dziełu Bożego stworzenia i nie chcemy tego dzieła bynajmniej umniejszać, ale jednocześnie nie chcemy rozminąć się z tym, na czym Bogu szczególnie zależy, prawda?
Właśnie o to chodzi. Nie chcemy rozminąć się z sednem Jego ekonomii. Tych 25 rozdziałów poświęconych przeobrażeniu, Bradley określił to, że Jakub został włożony do pieca. Żeby ugotować smaczny obiad, nie można uwinąć się w 5 minut.
Powróćmy do Witnessa Lee. Oto zakończenie dzisiejszego wykładu.
Pokazuje to, że te trzy osoby, trzy pokolenia, Abraham, Izaak i Jakub wraz z Józefem, to nie są cztery oddzielne postaci. To cztery aspekty jednego, pełnego doświadczenia życia Bożego. Abraham reprezentuje jeden aspekt, Izaak inny, a Jakub jeszcze inny. Józef zaś, jak zobaczymy później, reprezentuje sam aspekt królowania, który jest udziałem życia przeobrażonego. Postać Jakuba wiąże się z życiem przeobrażonym. Życie przeobrażone ma w sobie aspekt władania, królowania, królewski aspekt życia przeobrażonego. Ujmę to jeszcze inaczej. Z Nowego Testamentu wiemy, że Bóg najpierw wybiera świętych, wierzących. Robił to nie tylko przed naszymi narodzinami, zrobił to zanim stworzył świat. Zostaliśmy wybrani w wieczności przeszłej. Po pierwsze, Bóg nas wybrał. Po drugie, przeznaczył nas. I to również stało się w wieczności przeszłej. Ale gdy się narodziliśmy, Bóg przyszedł do nas i powołał nas. Tak więc Bóg najpierw nas przeznacza, a potem powołuje. Gdy jesteśmy powoływani, otrzymujemy przebaczenie, odkupienie, usprawiedliwienie, odrodzenie i pełne zbawienie. Ale to nie wszystko. Później powinniśmy się przeobrażać. Codziennie przechodzimy proces przeobrażania nas przez Boga. W efekcie którego co się dzieje? Stajemy się nie tylko w pełni synami, ale i w pełni królami. Narodziliśmy się jako Boży synowie, a ostatecznie przeobrazimy się w królów. Będziemy królami. Jesteśmy dziś królewskimi synami. Przechodzimy przez proces przeobrażania nas przez Boga, by w przyszłości stać się królami. Tak więc prawdziwe, właściwe, pełne doświadczenie życia winno wieść od wybrania nas przez Boga do królowania. To wspaniałe. Bóg wybrał nas w wieczności przeszłej, a królować będziemy w wieczności przyszłej. W przeszłości zostaliśmy wybrani, a w przyszłości będziemy królowali. W wieczności przeszłej Bóg nas wybrał i przeznaczył do tego, byśmy w wieczności przyszłej byli królami.
A więc Bóg wybiera nas, następnie powołuje do tego, byśmy stali się, tak jak wspomniałeś, królewskimi synami i ostatecznie jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby królować. Teraz dobrze widzimy potrzebę przeobrażenia. Jak moglibyśmy nadawać się na królów, gdybyśmy nie przeszli najpierw przez proces przeobrażenia, tak jak Jakub, prawda?
Bez przejścia przez ten proces nie ma nawet co marzyć o tym, byśmy mogli stać się królami. Jeżeli z takiej perspektywy spojrzymy na przeobrażenie, to okaże się ono czymś wspaniałym. Popatrzmy na to, mając w pamięci Abrahama, Izaaka i Jakuba wraz z Józefem. W Abrahamie widzimy Boże powołanie, usprawiedliwienie przez wiarę, życie wiary i życie w społeczności z Panem. Izaak czerpie radość. Nad Jakubem ustawicznie ciąży Pańska ręka i doświadcza on intensywnego przeobrażenia. Na koniec w osobie Józefa widzimy człowieka przeobrażonego, wywyższonego, kogoś, kto króluje. Ale musimy patrzeć na nich wszystkich w sposób zbiorowy, jako na jedną osobę, bo inaczej popadniemy w skrajność. Na przykład, jeśli będziemy zwracali uwagę tylko na Jakuba, to możemy sobie pomyśleć, że skoro całe nasze życie chrześcijańskie ma polegać na tym, że Bóg nas tylko ciągle karci, to lepiej dać sobie spokój. A przecież tak nie jest. Nasze życie chrześcijańskie nie polega jedynie na ciągłym doświadczaniu Bożego karcenia. Składa się na nie Boże powołanie, usprawiedliwienie przez wiarę, życie przez wiarę, ciągła społeczność z Bogiem, ustawiczne radowanie się Nim. Owszem, przez całe życie Bóg będzie nad nami pracował, karcił nas, bo wszyscy jesteśmy naturalni, wszyscy jesteśmy upadli, wszyscy jesteśmy tacy sami jak Jakub. Jesteśmy cwaniakami i sprycierzami, trzymamy innych za pięte. Każdy z nas jest dokładnie taki sam jak on. Jesteśmy tacy sami jak Abraham, jak Izaak i jak Jakub. Natomiast Bóg chce uczynić z nas przeobrażonego Jakuba, czyli Izraela, a także królującego Jakuba, którym jest Józef. Chwała Bogu za drugi list do Koryntian 3,18. Czytamy tam, że oglądamy jak w zwierciadle z odsłoniętym obliczem chwałę Pana i przeobrażamy się w ten sam obraz, co Jezus Chrystus, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan Duch. A więc możemy powiedzieć: Alleluja za przeobrażenie. To sposób na to, żeby stać się w pełni dojrzałymi synami i królami, którzy wypełnią pragnienie Bożego serca.
A więc będziemy mogli królować wraz z Nim, jeżeli będziemy się poddawali procesowi przeobrażenia.
Amen.
Dziękuję za rozmowę. Przy okazji chciałbym wspomnieć o książce opublikowanej za naszym pośrednictwem, która ściśle wiąże się z tematem dzisiejszego studium. To książka pod tytułem Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha. Jej autorem jest Watchman Nee. Powiem tylko tytułem komentarza, że książka ta ukazuje wyraziście, jak bardzo potrzebujemy, by Bóg skruszył naszego zewnętrznego człowieka, żeby życie Chrystusa w naszym duchu mogło z nas wypływać rzekami żywej wody i poić oraz budować Boży lud. Książkę można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich lub bezpośrednio w naszej fundacji. Powtórzę jeszcze raz tytuł: Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha. Dziękuję jeszcze raz naszemu gościowi, którym był dzisiaj Stanisław Leszczyński. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: radio@strumien.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumien.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.